Szczęść Boże, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Bractwo Świętego Judy Tadeusza przy współudziale Wydziału Duszpasterskiego naszej Kurii oraz naszych miłych gości. Ksiądz Świątek miał być, ale chyba coś mu przeszkodziło. Dzisiejszy temat bioetyka został wybrany, ponieważ w ostatnich czasach dotyka nas wszystkich, nie tylko osoby zajmujące się zawodowo naukami biologicznymi czy filozofią, weszła do właściwie codziennego życia, do codziennych wyborów człowieka. Jak żyć, jak postępować? Oczywiście w aspekcie badań prenatalnych i ich konsekwencji, aborcji czy terminacji życia nieuleczalnie chorych, ale nie tylko. Z takich ciekawostek w ostatnich miesiącach międzynarodowy zespół naukowców, którymi kierował Masahito Tachibana z Oregon Health and Science University, ogłosił, że sklonował ludzkie zarodki, z których po raz pierwszy można uzyskać komórki macierzyste. Niespełna 10 lat wcześniej w Korei Hwang Woo-suk, południowo-koreański naukowiec, ogłosił, że uzyskał ludzkie komórki macierzyste ze sklonowanych embrionów. To się okazało co prawda oszustwem, ale konsekwencje dyskusji, konsekwencje dość trudne. Świat nauki uznał, że gdy to będzie możliwe, taka operacja, to należy się posługiwać tak zwaną wykładnią moralności publicznej, czyli woli większości. Co ma do tego etyka? Właśnie mamy już w tej chwili taką sytuację. Wśród głosów dyskusji, która się przetoczyła po tych wydarzeniach, mogliśmy przeczytać opinię jednego z lewicowych naukowców zajmujących się bioetyką, czyli profesora Hartmana. Sklonowanie ludzkich komórek macierzystych jest kolejnym zwycięstwem nauki i nie budzi wątpliwości bioetycznych. Nieetyczne jest domaganie się zakazania ich stosowania. To sianie wątpliwości co do słuszności nauczania Kościoła w tym względzie, czy po prostu prawa moralnego, ma niestety dość szeroki oddźwięk wśród ludzi, w tym również wśród katolików. Między innymi te wątpliwości były powodem wydania dokumentu bioetycznego przyjętego na 361. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 5 marca ubiegłego roku, którego mottem był cytat z Księgi Rodzaju: upomnę się też u człowieka o życie człowieka, u każdego o życie brata. Dzisiejszym mówcą będzie ksiądz profesor Stanisław Warzeszak, kierownik Katedry Bioetyki i Ekoteologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest wykładowcą teologii moralnej w seminariach duchownych w Warszawie, w Grodnie, w Sankt Petersburgu. Jest prezesem Towarzystwa Teologicznego, sekretarzem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. To CV księdza wszystko. Oraz jest dyrektorem Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki. Jest autorem ponad 150 artykułów oraz 7 książek z zakresu bioetyki. W aspekcie tego sądzę, że jest osobą najbardziej kompetentną do rozwiania tych wątpliwości, o których wspominałem. Bioetyka a moralność chrześcijańska. Orędzie chrześcijańskie i etyka życia. To temat wystąpienia. Księże profesorze, bardzo proszę.
Szczęść Boże Państwu. Ogromnie się cieszę. Jestem zaszczycony z tego zaproszenia do Siedlec. Przyznam się, że dopiero drugi raz mam okazję być w Siedlcach. Właściwie pierwszym razem to nie dojechałem do Siedlec, bo się zatrzymałem w seminarium, które jest przed Siedlcami, między Warszawą a Siedlcami. To CV to tak brzmi uroczyście, ale jestem skromnym człowiekiem, bo jestem proboszczem też, trzeba dodać, takim zwyczajnym księdzem, który próbuje zejść do poziomu życia praktycznego, na poziom doświadczenia ludzkiego. Studiowałem w Paryżu u Salezjanina, który zajmował się duszpasterstwem młodzieży. Później zaczął studiować teologię moralną i stał się wybitnym moralistą i mówił, że nie można nigdy uprawiać dobrze etyki, teologii moralnej, bioetyki bez odniesienia do doświadczenia, do duszpasterstwa. Przed 2 laty przyszło mi zostać także proboszczem. Miałem na praktyce duszpasterski alumna, który pochodzi z tej parafii katedralnej, ksiądz Piotr Rymuza, tu miał chyba prymicję. Myślałem, że będzie moim wikariuszem, ale poszedł na inną, lepszą parafię. No tak czy inaczej mamy kontakt. Tak, tak. Przy tej tęczy. U świętego Zbawiciela. Jestem tylko w niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Dobrze, to tak tytułem wstępu. Te cytaty, które pan doktor przedstawił, zbieg okoliczności, czy też jakieś takie, jakaś intuicja, bo dokładnie rok temu odbył się w Warszawie piknik naukowy organizowany przez Centrum Kopernika na Stadionie Narodowym, które prowadzi Polskie Radio. I pani redaktor Giza zaprosiła nas do dyskusji właśnie wokół problemu klonowania. Cytowany był także profesor Hartman, kilku naukowców amerykańskich, którzy byli zaangażowani w klonowanie właśnie komórek tych macierzystych. I powstało pytanie, czy z tych komórek klonowanych może powstać także kompletny człowiek. Sugestie były, pani profesor Bartnik jako biolog była także w tej dyskusji i profesor filozofii, etyki Paweł Łukow. No i sugestie były takie, że faktycznie, gdyby poprowadzić rozwój komórkowy, że tak powiem, spontanicznie, powstałoby kompletne ciało ludzkie. Niemniej komórki klonowane przedstawiają sobą komórki tak zwane totipotencjalne, z których właściwie można wszystko, w zależności od tego, jak je ukierunkujemy, osiągnąć, poszczególne organy czy elementy. To tak w nawiązaniu do tego, co pan doktor mówi. I to niech będzie punktem wyjścia do debaty bioetycznej, która przyjmuje dzisiaj w Polsce niestety dość trudny charakter, powiedziałbym bardziej polityczny, niekiedy nawet ideologiczny. I stanowisko Kościoła w tej dziedzinie postrzega się też w gruncie rzeczy ideologicznie. To stanowisko Kościoła bardzo przeszkadza wielu w naszym kraju, którzy, trzeba powiedzieć, w obszarze medycyny, no, przemysłu farmaceutycznego, także zapłodnienia in vitro i tak dalej, korzystają, wielkie korzyści niekiedy odbierają, a więc atak, który był choćby na osobę księdza arcybiskupa Hozera, wynikał właśnie z tego jego bezpośredniego, powiedziałbym też bardzo wiarygodnego i autorytatywnego zaangażowania w obszarze bioetyki. Wiemy, że jest komisja bioetyczna przy Episkopacie Polskim, jest dwóch czy trzech duchownych, ale w większości są to prawnicy, są także lekarze, pani profesor Alina Midro, genetyk, czy profesor Kochański, który jest także przedstawicielem nauki. Proszę Państwa, czym jest bioetyka? Może od tego wyjdźmy. Bioetyka jako słowo pojawiło się na początku lat 70. Słowo, które łączy dwa greckie słowa bios i ethos. Bios, wiadomo, to jest życie, w odróżnieniu od zoe, życie jako, tako, jako organizm, jako całość, w tym sensie także jako życie duchowe, phos zoe, ruch, światło, życie, przecież dobrze nam znany, albo przynajmniej niektórym. I ethos to jest sposób bycia, sposób postępowania. Nie zawsze on jest pisany, jest to coś, co próbuje się w naszym życiu dostosować do określonych norm czy sposobów zachowania. Ten termin stworzył Van Rensselaer Potter, amerykański naukowiec, biolog, który podjął refleksję nad bardzo przyspieszonym w latach 60. postępem w dziedzinie biologii. Zauważono bowiem, że w latach 50. po odkryciu struktury DNA, na początku lat 50. Watson i Crick, no, zapoczątkowali w gruncie rzeczy rewolucję w dziedzinie biologii. Taka rewolucja odbyła się wcześniej, na początku wieku XX, w obszarze fizyki, czy też chemii, a w drugiej połowie XX wieku biologii. Wiemy, że takim sukcesem było pod koniec lat 60. i na początku lat 70. odkrycie czy wypracowanie w gruncie rzeczy metod inżynierii genetycznej przez zespół Byrna, i który doprowadził następnie do uporządkowania w 1973-1974 roku przez konferencję w Azilomar, zastosowania inżynierii genetycznej, co też bardzo mocno zmusiło pewne środowiska do refleksji, do namysłu etycznego. I właśnie na początku lat 70. powstaje bioetyka. Nowa dziedzina, która była wcześniej znana trochę w innej formie, jako etyka lekarska, ale jako etyka lekarska okazała się po prostu niewystarczająca, bo ona w gruncie rzeczy podejmowała problem relacji między lekarzem i pacjentem. To, na co profesor Szczeklik, niedawno zmarły, zwracał uwagę, że podstawą medycyny i terapii jest zawsze to spotkanie, ten kontakt, ta relacja między lekarzem i pacjentem. I tutaj etyka lekarska okazała się niewystarczająca. Dlaczego? Bo nie uwzględnia nowych wymiarów, nowych problemów w dziedzinie medycyny, które wykraczają właściwie poza obszar ścisłej terapii. No weźmy zapłodnienie in vitro, które jest, no, w przekonaniu pana profesora Szamotowicza czy innych zwolenników tej metody, będzie to leczenie niepłodności małżeńskiej. Ale w jaki sposób leczymy niepłodność małżeńską, kiedy w gruncie rzeczy pozyskujemy spermatozoid i komórkę jajową po to, by ją zapłodnić w probówce. Urodzi się dziecko jako owoc, że tak powiem, biotechnologii, a nie aktu małżeńskiego, czyli dziecko to nie urodzi się w naturalnym procesie prokreacyjnym. Stąd też widać, że nie mamy do czynienia wyłącznie z formami ściśle terapeutycznymi, a więc tego typu praktyki wykraczają poza etykę lekarską. Pojawia się także nowa dziedzina, jaką jest, no, inżynieria genetyczna, dość ściśle związana właśnie z zapłodnieniem in vitro. Pamiętam jeszcze w latach 70., jeszcze w latach 80., kiedy zająłem się bioetyką, właściwie to wszystko określało się manipulacją genetyczną. Słowo bioetyka słyszałem po raz pierwszy w 85-86 roku, będąc studentem na KUL-u, kiedy jeden z profesorów zwrócił uwagę na to, dlaczego my w tym środowisku nie zajmujemy się bioetyką. No i postanowiłem się wtedy zająć właśnie bioetyką. Ale wtedy to wszystko było właściwie manipulacją genetyczną. Dzisiaj jesteśmy świadomi, że manipulacja genetyczna to jest dziedzina inżynierii genetycznej, zapłodnienie in vitro, klonowanie i tak dalej. To jest cały obszar zagadnień, które składają się na szeroko pojętą bioetykę. Jak rozumie bioetykę van Rensselaer Potter. Rozumie ją jako etykę przetrwania, jako etykę, która podejmuje refleksję, bo etyka to jest pewna refleksja, pewien namysł intelektualny nad postępowaniem ludzkim. A więc etyka, która miałaby gwarantować, zabezpieczać przetrwanie ludzkości. Ponieważ narzędzia, jakie posiadamy dzięki inżynierii genetycznej, także dzięki zapłodnieniu in vitro, generalnie biotechnologii, no, mogą doprowadzić do zniszczenia tej podstawy biologicznej, która jest konieczna dla istnienia człowieka. W latach 60. miał na uwadze przede wszystkim problemy ekologii, bowiem zauważcie, że inżynieria genetyczna, kiedy się pojawiła na początku lat 70., skupiła się na stworzeniu warunków, bezpiecznych warunków eksperymentów genetycznych w ramach inżynierii genetycznej. Konferencja w Asie Lomar była właśnie na tym skupiona. Wtedy przyjęto bardzo rygorystyczne kryteria stosowanych badań i eksperymentów. Później je rozluźniono, bo okazało się, że nie były tak bardzo konieczne, ale cały czas w gruncie rzeczy mamy na uwadze ten aspekt ekologiczny. I po dziś dzień bym powiedział, to takie nachylenie ekologiczne bioetyki ciągle pokutuje. Najlepszym przykładem tego jest fakt, że embrion ludzki jako taki ma niejednokrotnie mniejsze znaczenie aniżeli, nie wiem, życie psa, kota. Oczywiście trzeba szanować z perspektywy chrześcijańskiej wszystkie stworzenia, choćby ze względu na to, że są stworzeniami bożymi, powiemy z perspektywy chrześcijańskiej, także odniesienie okrutne wobec zwierząt zupełnie nie licuje z postawą chrześcijańską, w ogóle powiedziałbym ludzką, ale trzeba zachować jakieś proporcje. I właśnie bioetyka z tej perspektywy van Rensselaera Pottera bardziej akcentuje właśnie tę stronę ekologiczną, aniżeli właśnie tę ludzką. Jeden z biskupów niemieckich kiedyś powiedział, że tam większym przestępstwem jest niesegregowanie śmieci, aniżeli zabicie dziecka nienarodzonego, a popełnienie aborcji. I taki jest trend od lat 60., 70. na ekologię, która jest bardzo mocno akcentowana, a człowiek z kolei jest postrzegany jako wróg przyrody, jako ten, który jest szkodnikiem, niszczycielem. Pojawił się drugi myśliciel obok van Rensselaera Pottera, nazywa się Hans Jonas, to jest niemiecko-amerykański myśliciel pochodzenia żydowskiego. To jest bardzo ważne, ponieważ był człowiekiem religijnym, Żydem religijnym, praktykującym i zarazem mający bardzo dobre wykształcenie, które zdobył na Uniwersytecie Niemieckim w okresie międzywojennym, notabene w szkole filozofii, do której należała Edith Stein, dzisiaj święta Teresa Benedykta. Jego mistrzami był Husserl, był Heidegger, był Bultmann. To są wybitni i teolodzy niemieccy, jak i filozofowie. I zajmował się czym? Gnozą. Ale gnoza to była na początku chrześcijaństwa taka, powiedzielibyśmy, ideologia, która miała charakter religijny, próbująca całościowo wyjaśnić problem życia człowieka, sensu życia, rozwiązać problem dobra i zła i tak dalej. To było takie myślenie gnostyckie. I pokazał, że w tej gnozie kluczem czy zasadniczym problemem jest doświadczenie egzystencjalne. I o dziwo, to samo dzieje się dzisiaj, to znaczy w okresie międzywojennym. Egzystencjalizm mamy, przychodzi hitleryzm, postęp nauki. W tym czasie pokazuje się książka o zachodzie cywilizacji zachodniej, Spenglera i tak dalej, więc mamy taką atmosferę właśnie schyłkowości, a z drugiej strony rozwoju nauk. I jak to wszystko pogodzić? Na tym tle Hans Jonas próbuje wypracować tak zwaną etykę odpowiedzialności, ale już idzie troszkę krok dalej w stosunku do Renslera Pottera, by pokazać, że tu nie chodzi tylko o zabezpieczenie przetrwania, ale żeby to przetrwanie było bardziej godne, aby przyszłe pokolenia, które po nas przyjdą, nie zastały środowiska bardziej niedogodnego dla swego istnienia, dla swego życia. I wskazał kierunek dla bioetyki, który byśmy nazwali bioetyką odpowiedzialności. Ja w swojej karierze naukowej miałem okazję zająć się właśnie tym Hansem Jonasem, by wypracować na tym tle, czy na gruncie tej koncepcji etyki odpowiedzialności, propozycję bioetyki, którą chciałem teraz sformułować jako etykę odpowiedzialności za możliwości wykorzystania, właściwego, dobrego wykorzystania tego wszystkiego, co niesie nam dzisiaj nauka dla ochrony życia ludzkiego, promocji życia ludzkiego i tak dalej. A więc bioetykę bym określił jako refleksję etyczną, racjonalną, intelektualną nad możliwością odpowiedzialnego zastosowania postępu w obszarze medycyny, biomedycyny czy też technomedycyny. Wiemy, że dzisiaj bez komputera nie ma medycyny, bez biotechnologii także nie ma medycyny. Ktoś, prawda, idzie, nie wiem, do dentysty, chce sobie implant zrobić, wstawiają mu tam, wkładają jakąś biomasę, która odbudowuje kość i tak dalej. To już jest, prawda, coś więcej niż tylko sama etyka lekarska. A więc tak byśmy określili bioetykę. Tak popularnie określa się bioetykę jako ocenę postępu medycznego u początku i u końca życia. Tak właściwie można by określić bioetykę, niemniej dla mnie jest tu akcent, które należy położyć właśnie na odpowiedzialność. Jeśli słowem kluczowym będzie odpowiedzialność, to wtedy nam bioetyka pozwoli wykorzystać postęp w dziedzinie biotechnologii, w dziedzinie biomedycyny czy technomedycyny, aby to wszystko mogło służyć człowiekowi. Więc taka koncepcja bioetyki jest dzisiaj w środowiskach katolickich prezentowana. Mamy jednak, że tak powiem, konkurencyjne definicje bioetyki, choćby tę, którą promuje pan profesor Jan Hartmann w Kolegium Medicum w Krakowie, czy też profesor Szawarski, który w komitecie w PANie przewodniczy Komisji Bioetycznej, tam są także nieliczni przedstawiciele Kościoła. Ostatnio była dyskutowana sprawa jak wiemy, klauzuli sumienia, gdzie podkreśla się problem właśnie konfliktu bardziej prawa indywidualnego czy wolności osobistej lekarza z potrzebami pacjenta i tak dalej. Więc zauważamy, że taką konkurencyjną definicją czy metodą uprawiania bioetyki w Polsce jest utylitaryzm. Utylitaryzm to jest coś, kierunek, który przyjmuje niekiedy formę ideologiczną, ale nazwijmy go po prostu metodą myślenia, oceny rzeczywistości. I takim, poza tymi wymienionymi promotorami utylitaryzmu jest Jacek Hołówka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Ten utylitaryzm nawiązuje do utylitaryzmu takiego, powiedziałbym, klasycznego, dość mocno obecnego w myśli anglosaksońskiej w Anglii czy w Ameryce. Tenże utylitaryzm twierdzi, że obowiązuje w bioetyce czy w praktyce medycznej zasada większego dobra, a więc zawsze trzeba starać się optymalizować korzyści. Niezależnie od tego jednak, jakimi środkami te korzyści uzyskujemy. Więc można by powiedzieć, że spełnia się także w tym przypadku zasada cel uświęca środki. Tę logikę uprawiania etyki w encyklice Veritatis Splendor ojciec święty Jan Paweł II bardzo mocno krytykował. Jest to dość mocna także w środowiskach katolickich, zwłaszcza w krajach zachodnich, metoda uprawiania to, co Amerykanie nazywają moral reasoning, czyli takiego rozumowania etycznego, sposobu rozumowania etycznego, które właśnie bierze przeważnie pod uwagę konsekwencje, a więc to, co w obszarze medycyny jest dobre dla pacjenta. Ale to co? Środki nie są ważne, jakimi osiągamy dany cel. No nie są ważne. One mają charakter, to się tak nazywa, przedmoralny. Środki usprawiedliwia się właściwie z perspektywy celu zrealizowanego, czyli konsekwencji. Jeśli konsekwencje były dobre, okazały się dobre, to wtedy i środki też można by usprawiedliwić. Jeśli dobrą rzeczą okazałoby się na przykład zapłodnienie in vitro, bo małżonkowie bardzo chcieli mieć dziecko i rzeczywiście dzięki zapłodnieniu pozaustrojowemu to dziecko mają, to zapomnijmy już teraz o tych 10 embrionach, które zostały zamrożone albo zniszczone. Zapomnijmy o tym, że to dziecko jednak poczęło się metodą biotechnologiczną w gruncie rzeczy, a nie w akcie miłości, chociaż małżonkowie będą mówić, że oni się kochają i właśnie to dziecko jest naprawdę owocem ich miłości, ale jednak to dziecko poczęło się nie w akcie małżeńskim, tylko w procesie właśnie zapłodnienia in vitro. Więc będziemy usprawiedliwiać właśnie środki, właśnie ze względu na cel, który jest obecny, który żeśmy osiągnęli. Podobnie byśmy mogli osiągnąć i usprawiedliwiać choćby klonowanie człowieka, o którym była mowa przed chwilą. Gdybyśmy na przykład chcieli, zdobyć komórki macierzyste, to jest najbliższa chyba perspektywa, ale później zatrzymujemy proces rozwoju komórkowego, tak jak w tym przypadku, który był cytowany, choćby w Stanach Zjednoczonych chyba w 20 dniu został zatrzymany proces rozwoju, by pozyskać wyłącznie komórki macierzyste dla celów oczywiście, powiedzmy, medycznych. I tutaj No, jest pytanie, no, jeśli rzeczywiście służą temu te komórki macierzyste, no nie wiem, uzyskaniu zdrowia, ocaleniu życia i tak dalej, niezależnie od tego, czy właśnie tu w przypadku klonowania nie mamy do końca pewności, czy to jest już człowiek, chociaż wspomniałem na początku, że biolog nie jeden będzie twierdził, że gdyby rozwijały się spontanicznie, całościowo powstałby z tego niewątpliwie człowiek kompletny, no to mamy do czynienia z życiem ludzkim u jego początków. Podobna kwestia może być też w odniesieniu do statusu ludzkiego embrionu i tutaj, no, jeśli embrion ludzki można by wykorzystać, nie wiem, dla komórek macierzystych, czy dla pozyskania, no, czegokolwiek innego, choćby dla eksperymentów naukowych, medycznych, dlaczego tego nie zrobić? Właśnie to by, te cele by po prostu usprawiedliwiały zniszczenie ludzkiego embrionu. Nawet nie będziemy sobie głowy zawracać tym, by postawić sobie pytanie o status ludzkiego embrionu, bo wiadomo, że to jest zlepek komórek i nic więcej. Więc taką mamy sytuację w debacie bioetycznej. Ja bym tutaj właśnie na ten utylitaryzm przede wszystkim zwrócił uwagę, ponieważ choćby z profesorem Hartmanem jest bardzo trudno dyskutować. Na marginesie powiem, że jest absolwentem filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niemniej dostał dobrą szkołę filozofii, bo to jest jedna z najlepszych szkół filozofii, przynajmniej w tamtych latach, nie wiem jak teraz, ale no, reprezentuje punkt widzenia, mimo wszystko jednak, to też jest zgodne pewnie z jego światopoglądem, utylitarystyczny. Inne kierunki w bioetyce, które dzisiaj są reprezentowane, to byśmy mogli tutaj zwrócić uwagę na kierunek taki feministyczny, który, że tak powiem, zapowiada się dość obiecująco. Amerykanie to nazywają care ethics, taką etykę troski, no bo kobieta to powinna się na ogół kojarzyć z troską, taką opiekuńczością dla życia poczętego, macierzyństwo, opieka nad dzieckiem, jakaś empatia większa, czułość i tak dalej. Mieliśmy w tym roku promocję orędzia papieskiego na Światowy Dzień Chorego i w Szpitalu Świętej Rodziny u profesora Hazana nas tam przyjął, zresztą chętnie nas tam przyjmuje. I właśnie zwróciliśmy uwagę w orędziu papieskim, że papież wprowadza w kwestię ochrony czy opieki nad chorym element właśnie taki macierzyński, kobiecy, feministyczny byśmy powiedzieli. Oczywiście tą figurą feministyczną w Kościele będzie zawsze Matka Najświętsza, która okazuje swoją troskę, empatię i tak dalej. I ten wątek wielu przysłuchujących się później media też o ten wątek pytały, okazał się bardzo oryginalny, bowiem ta etyka troski wydaje się być bardzo, bardzo ważna, ponieważ my tracimy kontakt z pacjentem. Ta koncepcja takiego holistycznego traktowania pacjenta, nie jego choroby, ale pacjenta jako pacjenta, jest dzisiaj wielkim, bardzo poważnym zadaniem. Wszystko byłoby dobrze, gdyby feminizm nie przyjmował, no, jakiegoś takiego charakteru, powiedziałbym, no, ideologicznego, gdyby jego towarzyszem nie stał się gender, czy też inne ideologie, które myślę, że nie ma potrzeby tutaj wszystkich cytować, ale które powodują prowadzą do pewnego zachwiania wartości życia ludzkiego, w tym także tożsamości życia ludzkiego, tożsamości płciowej, tożsamości osobowej. I jeśli właśnie to zachwianie, ta niepewność, kim jest człowiek, zostaje wprowadzona w dyskusję bioetyczną, no, bardzo trudno nam się jest porozumieć. Stan dyskusji bioetycznej Państwo pewnie obserwujecie, właściwie przed rokiem została ta dyskusja właściwie zamknięta. W jaki sposób? Przez rozporządzenie ministra, który no, nakazał po prostu finansować zapłodnienie in vitro bez odpowiedniego prawa, bez opinii społecznej. No, jednym słowem, takimi kuchennymi drzwiami została zalegalizowana praktyka zapłodnienia in vitro. Też można podejrzewać, że w tym jest jakiś niezły interes, także ekonomiczny, nie tylko polityczny. Dlaczego tak trudno nam się jest porozumieć? Dlatego, że no, w każdym z tych przypadków, no, pomijając już interesy polityczne, są jednak te różnice światopoglądowe. W niektórych krajach, jak Francja, miałem okazję się przyglądać, został wypracowana metoda dochodzenia do konsensusu. I to jest bardzo dobre i ciekawe. Znajduje zresztą rozwinięcie także w szkole etyki, w tak zwanej szkole frankfurckiej, Habermas i inni. Także w Ameryce taka metoda uprawiania polityki, no, że tak powiem, w demokracji, gdzie chodzi, gdzie celem jest stworzenie, jak to się określa, peaceful community, czyli stworzenia społeczeństwa pokojowego, żeby nie było konfliktów. Największym przekleństwem to jest, to u nas też się to w mediach nieraz przejawia, dzielenie. Właśnie ktoś dzieli tylko. Ta partia nic nie robi, tylko dzieli ludzi. No, a żeby nie dzielić, to trzeba zrezygnować z wartości fundamentalnych. A więc nie podejmować dyskusji wokół wartości, wokół zasad, bo te nas będą dzielić. Musimy się oprzeć na tym, co nas właściwie łączy. Właściwie to nie wiadomo, co nas łączy. Możemy to sprawdzić niezależnie od przekonań światopoglądowych czy aksjologicznych, etycznych, no, w oparciu o głosowanie, właśnie takie demokratyczne głosowanie. A więc przegłosujmy, czy embrion ludzki od momentu poczęcia jest człowiekiem. No, jedni powiedzą, że tak, drudzy nie. Gdzie jest większość? Po której stronie? No to wygrywa większość. I w ten sposób odbywa się debata bioetyczna, dochodzi się do konsensusu społecznego. Ci, którzy przegrywają, muszą się pogodzić z przegraną. No jeśli się nie godzą, no to są w jakiś sposób napiętnowani jako burzyciele ładu społecznego i demokracji. Więc, ale okazuje się, proszę zauważyć, w tejże samej Francji wychodzi ponad milion ludzi na ulicę, który to milion ludzi protestuje, czy przynajmniej setki tysięcy ludzi, który protestuje przeciwko małżeństwu dla wszystkich, le mariage pour tous, taki termin ukuli Francuzi, by i dla homoseksualistów, dla lesbijek i dla heteroseksualnych osób także wprowadzić małżeństwo, i to nie tylko małżeństwo z nazwy, ale także ze wszystkimi przywilejami i prawami. I okazuje się, że prezydent Hollande i parlament nie liczy się z głosami społecznymi, tylko ustanawia mimo wszystko to prawo. Jeszcze 20 lat temu, kiedy rządził, no już trochę może nawet 25 lat temu, kiedy rządził prezydent Mitterrand, podaję przykłady, bo one są dość charakterystyczne dla zachodniej Europy, także i dla Polski w jakimś sensie, kiedy rządził i chciał zlikwidować szkolnictwo katolickie. Jesteśmy akurat w katolickiej szkole, warto to powiedzieć. I wtedy wyszło też około miliona ludzi na ulicę Paryża i prezydent Mitterrand powiedział, nie ma mowy, żeby pójść dalej. Szkolnictwo katolickie pozostało. Tam wtedy socjaliści rządzili, którzy chcieli zawładnąć duszą Francuzów i potrafili się oprzeć. A więc widzimy, że w tych krajach demokratycznych, w obszarze także bioetyki, stosuje się także przemoc. I to się stało w ten sposób, że mówi się, że jesteśmy tolerancyjni dla tych, którzy są tolerancyjni. Jestem nietolerancyjny dla tych, którzy są nietolerancyjni. A więc poprawność polityczna ustala, że coś powinno być i każdy, kto będzie się sprzeciwiał temu, będzie nietolerancyjny, taki nie ma prawa istnieć. Jeśli powiemy sobie w ten sam sposób, że w bioetyce no, jest miejsce, czy bioetyka raczej powinna usprawiedliwić zapłodnienie pozaustrojowe, to każdy, kto będzie się temu sprzeciwiał, będzie oszołomem, ciemnogrodem i tak dalej. Wszystkie te terminy, które występują w języku polskim dla obrażenia, czy też zmarginalizowania opinii, czy też nawet ludzi. Proszę Państwa, mówię o tym, żeby pokazać, że debata publiczna jest w Polsce i w ogóle w świecie bardzo trudna i w tę debatę publiczną ma odwagę wkraczać Kościół. Ojciec Święty Franciszek, papież Franciszek, no może jeszcze, dopiero jest od roku papieżem, nie miał jeszcze okazji tak bardzo wyraźnie wypowiadać się, bo to jest no, krótki czas, akurat nie było jakichś takich problemów aktualnych, bioetycznych, które wymagały stanowiska, ale wydaje się jakby tę problematykę jakby przekazywać odpowiednim kongregacjom, jest kongregacja nauki wiary, bardzo ważna, czy też Papieska Akademia Życia, czy Papieska Akademia Nauk, żeby one formułowały stanowiska na aktualne problemy bioetyczne i w ten sposób wprowadzały w dyskusję bioetyczną Kościół, stanowisko Kościoła. Warto byłoby odnieść się już do papieża Piusa XII, który w latach 50., to był rok 52, 3, potem krótko przed śmiercią, w spotkaniach z lekarzami, czy to chirurgami, czy anestezjologami, formułował bardzo ważne, po dziś dzień, aktualne stwierdzenia dotyczące na przykład definicji śmierci. My dzisiaj o definicji śmierci mówimy w kontekście tak zwanego raportu harvardzkiego dotyczącego w istocie śmierci mózgowej. Natomiast papież Pius XII już w latach 50. powiedział, że śmierć następuje wtedy, kiedy zachodzi nieodwracalny proces utraty podstawowych funkcji życiowych. Podkreślam, nieodwracalny. I to jest ta definicja, która nie jest definicją w gruncie rzeczy medyczną, naukową, powiedziałbym taką etyczną czy humanistyczną, jest bardziej precyzyjna, aniżeli, przynajmniej w opinii niektórych, aniżeli śmierć mózgowa, jeśli przyjąć, tak, niektórzy twierdzą, że Po stwierdzeniu śmierci mózgowej w niektórych przypadkach jest możliwość jakby odreagowania mózgu, o ile to w ogóle jest. Ja tylko powtarzam pewne opinie. Jest u nas taki doktor Jacek Norkowski, który dlatego też nie dopuszcza eksplantacji organów z tej racji, że śmierć mózgowa jako taka nie jest wystarczającym kryterium. Zresztą w Papieskiej Akademii Życia również na ten temat jest stanowisko zarówno pozytywne, przychylne tej definicji śmierci mózgowej, jak też i stanowisko przeciwne. No, w jednej akademii mogą być dwie komisje, które mają stanowiska różne. Także i w tych papieskich komisjach może się to stać. Ale właśnie, wracając do Piusa XII, także wiele innych kwestii sformułował, choćby zasadę całości, która została sformułowana na użytek nauk także społecznych, ale zasada całości, która mówi, że principium totalitatis, która mówi, że tam, gdzie część organizmu jest podporządkowana całości, ręka całości organizmu, można tę część poświęcić dla ratowania całości organizmu. Więc zdawałoby się taka prosta zasada, ale jakże pouczająca. Gdy idzie o papieża Pawła VI w latach 60. i 70., to były raczej problemy antykoncepcji po opublikowaniu encykliki Humanae Vitae w 1968 roku. Zresztą encyklika ta została bardzo, bardzo krytycznie przyjęta w całym Kościele, a tym bardziej w świecie, że tak powiem, poza Kościołem, bardzo krytycznie, ponieważ wydawało się wszystkim, że antykoncepcja jest fantastycznym odkryciem ludzkości i tylko się cieszyć, że seksualność ludzka nie będzie nakładać obowiązku prokreacji. Z rozwojem także inżynierii genetycznej, problemu klonowania, zapłodnienia właśnie in vitro, wiemy, że w 1978 roku urodziła się Mary Brown, pierwsze dziecko z probówki w Anglii. Podobno Jan Paweł I, usłyszawszy o tym, bo to ona się urodziła chyba w lipcu, a Jan Paweł I był wybrany, jak pamiętamy, 26 sierpnia, w Dzień Matki Bożej Częstochowskiej, miał słyszeć o tym i mówi, no spontanicznie zareagował. Cieszę się, że urodziło się dziecko, błogosławię matce i dziecku. No, po prostu, że tak powiem, bezrefleksyjnie. Ale 9 lat później, w 1987 roku, Kongregacja Nauki Wiary publikuje instrukcję Donum Vitae i w 2008 roku kontynuuje tę refleksję także Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji Dignitas Personae i podtrzymuje to stanowisko pierwotne, w sumie negatywne, że zapłodnienia in vitro, jako zapłodnienia pozaustrojowego, nie da się utrzymać, nie da się usprawiedliwić moralnie z różnych racji. My najczęściej podkreślamy fakt, że rodzą się, czy właściwie tworzy się te embriony nadliczbowe, potem nie wiadomo, co z nimi zrobić, zamrażać czy niszczyć je. Ale zasadniczy argument, który formułuje magisterium Kościoła, to jest taki, że godność życia ludzkiego jest tak ogromna, że człowiek ma prawo do narodzin w akcie małżeńskim, w akcie miłości. I dzisiaj potwierdzają nauki medyczne stanowisko Episkopatu Polski wyrażone przez księdza arcybiskupa Hozera w ubiegłym roku w dwóch etapach. Właśnie w tym drugim dokumencie podana jest nawet literatura naukowa wzięta z najważniejszych tych periodyków medycznych i naukowych, jak Lancet i inne, gdzie pokazuje, że wielokrotnie, prawda, w przypadku dziecka, które rodzi się w wyniku zapłodnienia in vitro, pojawiają się możliwości wad genetycznych. Oczywiście na księdza Franciszka Longchamp de Berryer, prawda, rzucali gromy. On to sformułował może mniej fachowo, mówiąc o tej bruździe, ale w istocie chodziło o wyśmianie całej sprawy i wydaje mi się, że nasza pozycja także w debacie bioetycznej no, musi być bardzo kompetentna i dobrze sformułowana, by nie wystawiać się na pośmiewisko. Tak jak właśnie ksiądz Franciszek sobie w takim medialnym przekazie coś powiedział, zresztą miał rację, to już jak opublikowano te dokumenty formalnie na temat szkodliwości zapłodnienia in vitro, to już wtedy no, wytoczono, Państwo zresztą mieliście okazję, i tą Ziółkowską, i Kokanowskiego, i tak dalej, chciano zupełnie im odebrać wszelki autorytet i nauki, i tak dalej, żeby po prostu wykpić całą tę sprawę. A przecież mamy bardzo poważne autorytety naukowe. Więc to wszystko pokazuje nam, jak bardzo trudno jest Kościołowi podejmować debatę bioetyczną w tym tak bardzo światopoglądowo zróżnicowanym świecie. Niemniej Kościół nie ustaje. Pontyfikat Jana Pawła II odznacza się, to jest bardzo długi pontyfikat, 26 lat, odznacza się bardzo, powiedziałbym, bogatą refleksją na tematy bioetyczne. Mamy bardzo ważne te dokumenty, które wydaje co prawda Kongregacja Nauki Wiary, to wtedy był kardynał Ratzinger przy pierwszym dokumencie, a przy drugim kardynał Lewada. Sam Jan Paweł II publikuje encyklikę Evangelium Vitae, bardzo ważną, znaczącą dla refleksji etycznej, bioetycznej dokument, głęboko osadzony w tradycji, w teologii i tak dalej. Więc to stanowisko Kościoła jest, powiedzmy, można go usłyszeć. Jeśli ktoś ma dobrą wolę, może znaleźć naprawdę bardzo pogłębione nauczanie Kościoła na temat godności życia ludzkiego i także godnego odniesienia do tegoż życia. Gdy idzie o papieża Benedykta XVI, to tutaj poza kilkoma wypowiedziami, zresztą sam Benedykt XVI nieraz mówił, że Jan Paweł II już tyle tematów podjął w swoim pontyfikacie, że zasadniczo nie ma potrzeby powtarzać, ale zostały zebrane w takie kompendium różne wypowiedzi Kościoła i stanowią dla nas jakby taki katechizm nauczania bioetycznego Kościoła. Jest on dostępny także w języku polskim. Proszę Państwa, to, co stanowi zasadniczą trudność w przekazie czy w komunikacji stanowiska bioetycznego w Polsce, ale i w świecie, to jest to, że u podstaw nauczania bioetycznego w Kościele pozostaje zawsze wiara, odniesienie do Boga. Przekonaliśmy się, dyskutując problematykę antykoncepcji w kontekście encykliki Humanae Vitae, że bardzo trudno z jej przesłaniem dotrzeć do ludzi uprzedzonych albo nie mających podstaw wiary. Bo z czego wychodzi nauka Kościoła na temat sprzeciwiająca się antykoncepcji? Że źródłem życia jest Bóg, że stwórcą życia jest Bóg, że prokreacja jest w gruncie rzeczy odpowiedzią na kreację, kreacją i prokreacją. A więc prokreacja jest w gruncie rzeczy odpowiedzią człowieka na powołanie Boga do uczestnictwa w akcie stwórczym Boga. Jeśli my tej zasady no, nie przyjmiemy na gruncie wiary, no bo jeśli ktoś niewierzący, to nie ma odniesienia do Boga, no to wtedy wszystko jest właściwie możliwe. Stąd też no, potrzebna jest jakaś taka, powiedziałbym, baza, abyśmy się mogli spotkać. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że wiara formuje rozum. I już Paweł VI, kiedy wypowiadał się w tym słynnym przemówieniu na forum ONZ, powiedział, że Kościół jest ekspertem w sprawach ludzkich. Nie dzięki temu, że ma jakąś wybitną, wielką wiedzę naukową, której nie ma świat nauk przyrodniczych czy antropologicznych, ale dlatego, że podejmuje refleksję nad człowiekiem na gruncie wiary. I właśnie dzięki temu, że wiara jest tą podstawą, tym fundamentem refleksji, widzimy szerzej, głębiej, lepiej. Widzimy człowieka oczami Bożymi. Widzimy człowieka przez pryzmat stworzenia, przez pryzmat powołania człowieka do życia i do zbawienia. Wiara formuje rozum. Taka zasada, taka formuła jest używana. A więc wiara może tylko wspomagać funkcję rozumu w poszukiwaniach, no, może dla naukowca, takiego biologa, to nie jest konieczne, ale jeśli potrafi także z wdzięcznością wobec Twórcy odnieść się do świata, który bada, może się tym światem zachwycić. Wiara prowadzi do zachwytu nawet nad tą komórką, którą ogląda pod mikroskopem. To, co jest z kolei fundamentem nauk przyrodniczych, pozytywistycznych od XIX wieku, to jest to, co Francuzi już w okresie oświecenia nazwali désenchantement, czyli odczarowanie świata. Do świata podchodzimy w sposób materialistyczny. Był taki witalizm, który też chciał widzieć w procesach życiowych jakiś element duchowy. Z końcem XIX wieku obowiązywała, przynajmniej we Francji, nie jestem pewien, czy w Polsce, tak zwana przysięga antywitalistyczna. Czyli każdy, kto chciał być naukowcem, takim rasowym przyrodnikiem, musiał tę przysięgę antywitalistyczną składać, czyli wykluczyć z założenia możliwość jakiegokolwiek elementu duchowego, który nie byłby czysto fizyczny, czysto materialistyczny. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście taki film on jest chyba francusko-polski film o Marii Skłodowskiej-Curie i tam jest taki dialog, że nie pamiętam, z kim ona rozmawia, z każdym razie jakimś profesorem, który ją wprowadza w świat nauki na ziemi francuskiej i taki dialog jest i Skłodowska mówi do profesora: od razu powiedzmy sobie, żeby wszystko było jasne, jestem niewierzącą, jestem materialistką i tak dalej. I to był warunek dopuszczenia jej do sfer naukowych. Więc tutaj, proszę Państwa, no, ciąży na nauce dzisiejszej, niestety także i na medycynie, która niegdyś była bardziej nauką humanistyczną, aniżeli nauką przyrodniczą. Dzisiaj jest bardziej nauką, może nawet techniczną niekiedy, a na pewno przyrodniczą, aniżeli humanistyczną. I to jest wielkie nasze zadanie, które ma do spełnienia także Kościół, który powinien wspierać tę humanizację medycyny. I bioetyka w takiej wersji właśnie chrześcijańskiej nie czyni nic innego, jak tylko wspomaga tę humanizację medycyny, aby to wszystko, co niesie nam postęp, on będzie się rozwijał dalej. My go nie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale żeby ten postęp rzeczywiście służył człowiekowi. A przez to także, by człowiek mógł się rozwijać integralnie i tak z perspektywy duchowej, nadprzyrodzonej mógł osiągnąć życie wieczne. Tu bym skończył w tym momencie i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie.